Krishna al polski.
Dziękuję za to sanktuarium, które jest centrum jakby drugą stolicą Polski, zwłaszcza, że naród polski obra Maryję ze swoją królową. Ja natomiast subiektywnie mam przeczucie, że ponieważ mój ojciec na Syberii złożył taki ślub Matce Bożej, jeżeli wrócimy, to jakiś wotum poświęci Matce Bożej. No i rok, no przynajmniej kilka miesięcy wcześniej wróciliśmy z Syberii jako jedyna rodzina. Ale w momencie, kiedy w ciągu pół godziny, po godzinie drugiej w nocy musieliśmy się spakować do dalekiej podróży pod Władiwostok, tośmy wszyscy uklękli całą rodziną i przed obrazem Matki Bożej mówiliśmy po Twoją obronę. Muszę Wam powiedzieć, że miałem 6 lat, ale tak jak wtedy się modliłem, to się nigdy w życiu nie modliłem. I myślę, że to nie tyle ten ślub może ojca, ale to pod Twoją obronę sprawiło, że rzeczywiście wróciliśmy wcześniej. A przeżyć całą zimę jeszcze na Syberii, a tej długiej, podczas długiej zimy, to nie było nigdy łatwo. Za to Ci, Mario, chcemy podziękować. Chcę Ci się Tobie dzisiaj podziękować. No i chyba dzięki Syberii, dzięki temu, co się tam działo, chyba z rodziny są przypowołani.
Czytanie z Księgi Jeremiasza. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże.
To dzięki Maryi spełniają się obietnice Starego Przymierza. Fragment, który przeczytaliśmy z Księgi proroka Jeremiasza, jest obietnicą. Obietnicą daną tuż przed niewolą babilońską, ponieważ to przymierze na Synaju okazało się przymierzem niewystarczającym. Już przymierze na Synaju, jak powie prorok Jeremiasz na początku swojej księgi, miało być we wnętrzach umysłach ludzkich źródłem wody żywej. Każdy Izraelita przez przymierze na Synaju w dwóch tablicach dekalogu już poprzez to przymierze miało płynąć w jego wnętrze i światło, i życie. Przymierze było na pustyni zawierane. Pustynia jest martwa, gdy nie ma pory deszczowej, ale gdy pora deszczowa pojawi się na pustyni, na stepach, stepy wydają cudowne życie. Kwiaty, drobne rośliny. Dlaczego Duch Święty tutaj się utożsamia? W ogóle w Piśmie Świętym utożsamia się z wodą. Ponieważ woda udziela się, wpływa tam, gdzie jest najniżej. Woda jest symbolem pokory, że Bóg, który ostatecznie przyjdzie na ten świat, przyjdzie najpierw do ostatnich, do pokornych. I dopiero woda wpływając na te niskie tereny z czasem zdobywa wyższe. Że Bóg się utożsamia z pokorną miłością. Że demon w raju uruchomił wody. Wody śmierci są to wody pychy. I w Kościele ciągle żyje potrzeba triumfalizmu. Mieć sukces, triumfować. Tam, gdzie w kościele się sięga po sprawozdania, u podstaw tych sprawozdań jest zawsze pragnienie triumfalizmu. Wprawdzie w raju szatan powiedział, będziecie jako bogowie, będziecie sami decydować o tym, co dobre, co złe. Tym niemniej ludzie wierzący, którzy poszli służyć Jezusowi Chrystusowi, z czasem, i o tym będziemy za chwilę czytać i omawiać w Ewangelii, ludzie chcieli tak strasznie dużo dobra czynić dla Boga, że Bóg już nie miał szans coś dla człowieka robić. Człowiek na każdej modlitwie tyle mówi Bogu, że Bóg musi milczeć. A modlitwa jest po to, żeby człowiek zamilkł, a Bóg mówił, wlewał w pustynię jego wnętrza. Szatan nam wmówił aktywizm, my dla Boga, my dla Boga. Zmierzam do tego, że nie wierzymy w wartość pokory, którą symbolizuje tutaj woda. Źródła rodzą się wtedy, kiedy to, co jest niewidzialne, pokorne, dochodzi do głosu widzialnie. W związku z tym, nawet po zawarciu przymierza na Synaju, z czasem pojęcie przymierza, dobrodziejstwa przymierza, tak zanikło w Izraelu, że Izraelici i jako naród, i świątynia, i każdy Izraelita, zwłaszcza sprawujący władzę i królewską, i kapłańską, są porównani do cysterny. Cysterny odgrywały bardzo ważną rolę, pełniły też pozytywną rolę. Tam, gdzie są tylko dwie pory roku, deszczowa i sucha. Ale ta woda w cysternach niestety nie była zdrowa, chociaż ratowała życie. I przed niewolą babilońską Bóg poprzez proroka Jeremiasza składa ważną obietnicę. Musicie pójść do niewoli babilońskiej, zniszczę wszystkie znaki przymierza zawarte na Synaju, a więc zniszczę świątynia zbudowana przez Salomona, Arka Przymierza z dwoma tablicami zniknie, prawdopodobnie z rozkazu Boga Jahwe będzie gdzieś ukryta na pustyni. Może kiedyś w epoce Ducha Świętego, jak będziemy już zdolni żyć przynajmniej tym przymierzem z Synaju, będzie odkryta, ujawniona, gdzie jest. Musiał Izrael iść do niewoli babilońskiej, żeby przeżył konsekwencje swojej niewierności, żeby przede wszystkim odkrył sobie coś nieuleczalnego, że jest nieuleczalnie chory, żeby czynić dobro, że jest nieuleczalnie chory, żeby służyć Bogu, że dopiero gdy przyjdzie Fiat Marii, gdy Bóg się stanie jednym z nas, a później przez krzyż i zmartwychwstanie Jezus się stanie każdym z nas, każdym ludzi. I dopiero wtedy, kiedy my się sobą rozczarujemy do końca i zaczniemy się cieszyć tylko obecnością Chrystusa zmartwychwstałego w nas, to dopiero się zacznie prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwa epoka Ducha Świętego. Nowe przymierze. Umieszczę sobie prawo w głębi ich jestestwa. Bo te dwie tablice dekalogu to nie jest coś z zewnątrz. Tylko dwie tablice dekalogu definiowały człowieka. Tak jak dzisiaj kupujemy lodówkę i jest instrukcja. Tak samo do człowieka Bóg dodał dwie tablice dekalogu w przymierzu. To jest tylko instrukcja, jak tego człowieka obsługiwać. A więc napełnić Bogiem, napełniony Bogiem, świadomi, że jesteśmy w przymierzu z Nim, dopiero z Bogiem w sobie idę do każdego człowieka. Żeby nie wymagać od drugiego człowieka czegoś, tylko dawać mu Boga. Stwarzać go dobrym, a później to dobro do ciebie wróci. Bo my dzisiaj idziemy do drugiego człowieka stawiając mu wymagania. Ty taki owaki, a ty to co tutaj, jaki ty jesteś? Dlaczego ty mnie krzywdzisz? Dlaczego mnie nie kochasz? Dlaczego mnie nie szanujesz? Nasza miłość nie jest bezinteresowna, jest interesowna, uwarunkowana. Krótko mówiąc, wszystko jest okropnie chore, nas dookoła nas. Jedyny człowiek to jest Bóg, który stał się człowiekiem. Dopiero człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i Maryi napełnione Bogiem, Duchem Świętym, ta para jest uzdolna z nas czynić ludzi. Wprawdzie z okazji uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej jest czytana Ewangelia o Kanie Galilejskiej, ale myśmy to już nasze razy przerabiali tutaj. A tam chodzi tylko o to jedno, że człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta i w gruncie rzeczy tak Bóg Ojciec ich pomyślał, że potrzebują siebie nawzajem. Jest coś takiego, że jest potrzeba miłości oblubieńczej. Dopiero wtedy, kiedy ona się spełni, mężczyzna czuje się spełniony, kobieta czuje się spełniona i dzieci są spełnione w tym małżeństwie. Ponieważ teraz jest pod tym względem Sodoma i Gomora i zupełne bezchołowie, totalne bezchołowie. W związku z tym do naszego wnętrza przez fiat Jezusa w krzyżu, przez nasze fiat, w nas się obecnie Chrystus zmartwychwstały, Maryja w niebo wzięta i w takim stopniu, jakby będziemy napełnieni i Marią, i Jezusem, dopiero jesteśmy zdolni do spełnienia się w miłości oblubieńczej, czysto ludzkiej. Bez tego znowu będziemy innym stawiać wymagania, oczekiwać od ludzi tego, co nam może dać tylko i wyłącznie Bóg. I co najwyżej ludzie w małżeństwach się tolerują, jakoś się znoszą po pewnym czasie. Z trudem, ale się znoszą. A jak przestają się znosić, to biorą za noże i siekierę. Już wolę być w więzieniu niż w tym małżeństwie. Umieszczę swoją miłość z krzyża, zdolną do bezinteresownej miłości. Ja zmartwychwstałem was się obecnie i przez mego Ducha, Ducha Świętego wypiszę na waszych sercach, stworzonych do miłości oblubieńczej, zdolną. A u powołanych, tak mówił, o tak zwanych osób konsekrowanych, mówię, a ty jeszcze poczekaj. Bo z tego hymnu o 7 dniach wynika, że w nowej rzeczywistości, gdzie już płodność fizyczna nie będzie wchodzić w grę, to nie będzie mężczyzny, nie będzie kobiety, będzie człowiek. A ten człowiek to będzie mężczyzna i kobieta już przebóstwieni. Wszystko jest w drodze, na pewnym etapie. Bóg nam daje księgi, żebyśmy wchodząc w księgi Starego i Nowego Przymierza, w czyny zbawcze Boga Człowieka, Maryi, zrozumieli, że ani ja siebie nie uleczę, ani innych nie uleczę. A Satan ciągle mówi, o nie, ty jesteś tak kompetentny. Jezus dziś nam powie, nikogo nie nazywajcie nauczycielem, nikogo nie nazywajcie mistrzem. Nauczycielem, kim jesteś, kim powinnaś być, kim pragniesz być, nawet gdy o tym nie wiesz. Ja wiem, bo ja cię stworzyłem. Ja cię stworzyłem, ja wiem. Tylko ten, który stworzył, no, powiedzmy, tę przysłowiową lodówkę wie, potrafi ją naprawić, żeby służyła prawa brudy. Dlatego dziś w Ewangelii, którą za chwilę odczytam, będzie mowa o tym, żebyśmy w miarę możliwości swoje kompetencje złożyli w rękach Maryi, która jest przeniknięta Duchem Świętym, Duchem Zmartwychwstałego Chrystusa, ze względu na nas. Mieliśmy wspaniałe matki, powiedzmy, ja przynajmniej w moim, mogę to powiedzieć dokładnie, bez kłamstwa. Ale Boży realizm w Maryi chce nam dać prawdziwą matkę, nie gdzieś tam w niej. Rozsiał swoje sanktuaria po całych narodach i z tych sanktuariów mówi: źle się tutaj czuję w tym sanktuarium. Bóg Ciebie stworzył jako prawdziwą świątynię. Chcę być z Tobą w Tobie. I to jest misja tego sanktuarium w Częstochowie. Żeby pielgrzymi już z nią w sercach wracali swoje życie, swoją historię. Żona chce pełnić funkcję matki, ale my musimy swoje kompetencje naszego umysłu i woli składać u jej stóp.
Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów. W mieście naszego Boga Bóg je umacnia na wieki. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi, prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Obejdźcie dokoła Syjon, policzcie jego wieże, by powiedzieć w przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, ale sami palcem ich ruszyć nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają, aby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wyłożają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca w synagogach, zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze miejsca w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem. Jeden bowiem jest ojciec, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. To ostatnie zdanie mówi o tym, dlaczego Duch Święty zawsze kryje się za tajemnicą wody. Najniższe miejsce w rodzinie ludzkiej Bóg, który stał się człowiekiem, zajął w krzyżu. Już nikt tak się nie uniżył. I w Niego wpłynęło jako człowieka po trzech dniach zmartwychwstanie, jako pokarm dla wszystkich ludzi, źródło życia. Ta Ewangelia miała być czytana w sobotę, ale w sobotę naszym obyczajem bierzemy z niedzieli, żeby ludzie, którzy pójdą w niedzielę do kościoła, do świątyń, mieli tę interpretację, przybliżenie słowa, której sobie życzy i Maria, i Jezus, powołując mnie do czytania Pisma Świętego. Bo dramat Kościoła, dramat w naszym życiu, źródło cierpienia jest w tym, że szatan za dużo wygasił światła. Nie widzimy problemu tam, gdzie powinien być problem. Bo jak nie ma światła, to jakże coś znaleźć w sobie złego? Dopiero jak światło Ksiąg Świętych nas przenika, to wtedy swój wzrok kierujemy do Krzyża Chwalebnego, gdzie jest ten posłany przez Ojca, żeby nam w krzyżu powiedział, Taki jest Twój Ojciec. Taka miłość Cię stworzyła. Ja jestem drogą. Wejdź takim, jakim jesteś. Czyż oddawaj się mnie w krzyżu. Ja wpłynę w Twoje wnętrze jako zmartwychwstanie, jako wody życia, dary Ducha Świętego, otwarcie Ksiąg Świętych. Od 2000 lat są te słowa i znają te słowa chrześcijanie. Nikogo nie nazywajcie nauczycielem, ani ojcem, ani mistrzem. Poza Synem Bożym, który jako Bóg stał się jednym z nas, dla nas, by nam przywrócić tożsamość Bogu Ojcu, tak ostatecznie w nasze wnętrza wnieść jako żywej świątyni miłość Ojca, akceptację, tę bezwarunkową miłość, nieuwarunkowaną tym, co my sobą reprezentujemy. On chce być w nas tak jak w przyrodzie słońce, które daje nieustannie życie i ostatecznie, jeżeli mówię o przymierzu, to przecież słońce jest w przymierzu z tym światem, z naszą planetą. Nieustannie daje światło, życie, warunki do życia. Tak jakbyśmy powiedzieli, że w słońcu żyjemy, ruszamy się, jesteśmy. Nie ma słońca, to odpoczywamy. Tak samo w Chrystusie zmartwychwstałym żyjemy, ruszamy się, jesteśmy. I On jest do dyspozycji dla naszego umysłu, dla naszej woli. A tymczasem w tym świecie aż się roi od nauczycieli, od mistrzów, aż się roi, aż gęsto. My łapiemy książkę jednego mistrza, drugiego mistrza. Studiujemy program jednej partii, drugiej partii. Nie dopuszczamy do głosu tego, który ma pełnię kompetencji. I w tym sensie kontynuujemy drogę arcykapłanów oczonych w piśmie i faryzeuszy. Mówimy, wszystko jest w porządku, ja mam kwalifikacje, dyplomy, skończyłem teologię, a jest dzisiaj tym, którzy odrzucali go jako Boga, jako mistrza, nauczyciela. Mówi, biada, biada. Siedmiokrotne biada, bo gdybyście żyli księgą powtórzonego prawa, który jest podsumowaniem czynów zbawczych dokonanych za pośrednictwem Mojżesza, nauczyli się jednego, jednym modlić, żebyście w modlitwie słyszeli, że Bóg wychodzi z inicjatywą, także w modlitwie, jestem Twoim Bogiem, Ojcem, popatrz, czego dokonałem. Ucz się na moich czynach prawdy o mnie, a Ty bądź moim dzieckiem. Czyli zaproś mnie, zapraszaj mnie do swego wnętrza w każdej modlitwie. Wszystkim się zwracaj do mnie, tak jak dziecko do ojca, do matki. Powierzaj i dobrze na tym wyjdziesz. Przez fakt przymierza Bóg chce powiedzieć, jako Bóg i w starym, i w nowym przymierzu, w testamencie, nie jestem dodatkiem do życia, ale chciałbym być życiem waszego życia, być w was, ponieważ wiem, jak bardzo niekompetentne jest wasze poznanie, jak nieporadna jest wasza dobra wola. A grzech uczonych w piśmie, faryzeuszy, polegał na tym, że im się wydawało, że są kompetentni i wiedzą, jaki Mesjasz ma przyjść, na czym polega zbawienie, dlaczego człowiek cierpi. Przyczyna cierpienia jest na zewnątrz. No ci Rzymianie wstrętni. Jezus bardzo trudne zadanie miał i ma w dalszym ciągu. Matka Najświętsza kiedyś na dzień moich imieni przesłała przez pewną osobę, którą mi wcześniej zweryfikowała. Pismo Święte jest księgą białą, mimo że macie uczonych w piśmie. Bo ostatecznie chodzi o to, żebyście odkryli prostotę przymierza, że Bóg w Starym Testamencie, jeżeli dawał cierpienie niewoli babilońskiej, to kazał im odkryć nieuleczalność i obietnicę, idźcie i czekajcie, aż przyjdzie ten, którego obiecywały dwie tablice i przymierze, a obiecywały Jezusa Chrystusa, obiecywały nową niewiastę, że ona urodzi kogoś, kto zaradzi złu. Przez swoje fiat damy człowieczeństwo, damy też swoje macierzyństwo, by jako człowiek miał oparcie też w matce, by też ona później przyjęła w testamencie wszystkich ludzi zbawionych, podniesiona do nieskończonej potęgi w swoim macierzyństwie, we wniebowzięciu, w swojej macierzyńskiej miłości, we współczuciu dla ludzi cierpiących, toczyła się Matką Bożą, bo Bóg w niej zamieszkał. Duch Święty ze swoją miłością macierzyńską. Dlatego sami nigdy nie bawmy się w nauczycieli i w mistrzów, nawet w swoim życiu wewnętrznym, żeby nas w nas niejako nie było, tylko żeby był ten, który mnie stworzył, zszedł, stał się jednym z nas i mówi z krzyża: powierz mi swoją świątynię wewnętrzną, swoje człowieczeństwo, wszystko to, co w tobie, na co cię zaprogramował Ojciec, ja to wszystko spełnię. I w momencie śmierci, którą świat uważa za katastrofę, odkryjesz, że to jest moment najpiękniejszy, bo wejdziesz w to życie, do którego zostałeś stworzony. W sferze tego ducha, duszy, a kiedyś też ciała. Kochałeś ten cały świat, podziwiałeś. On będzie przebłyskwiony i ty w nim zostaniesz. Ale już ze swoim Bogiem. Szatan sprawia, że uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani bardziej myśleli o sobie, tym, co czynili dla Boga. I podziwiali się. O, jak podziwiali się. Wiązali ciężary. To chodzi o te 613. Sami też ich nie pamiętali, ale byli pobożni. I tak urosła obłuda. I ta obłuda jest, będziemy tutaj przez najbliższe dni omawiać. Dlatego dzisiaj nawróciłem do sobotniej Ewangelii, żeby ta sobotnia Ewangelia była fundamentem tych biada, które będziemy czytać w lekcjonarzu, a najlepiej w Piśmie Świętym. 7 biada. Ilekroć razy Jezus używa słowo biada, to mówi o ogromnym cierpieniu. Ja na razie, uczeni w Piśmie, faryzeusze, nic wam nie mogę dać. Mnie jako Boga odrzucacie. Jako mistrza przeżywania zła, nauczyciela, kim jest człowiek, odrzucacie mnie. Ale odrzucacie w imię niewidzialnego nauczyciela, niewidzialnego mistrza, Satana, który wcisnął się. I biada to znaczy poznacie, doznacie cierpień ze strony szatana. Oczywiście to biada nie oznacza potępienia, tylko niepotrzebne cierpienie, dlatego że szatan jest specjalistą od komplementów. Unikajcie komplementów pod adresem innych. Też wiem, że niechętnie słuchacie komplementów w kościele, pod ołtarzem. Jak się komplementuje w kościele nawzajem? Nie oczekujcie komplementów, bo szatan w raju prawił komplementy. Będziecie jako bogowie. Jeszcze dlaczego przymierzę? Dlaczego przymierze? Bo w tym, co mówili uczeni w piśmie, faryzeusze, to troska o moralność, o doskonałą etykę, o moralność. Ale żeby być, spełniać doskonałą moralność, doskonałą etykę, to trzeba ogromnej autodyscypliny, żelaznej, tak zwanej pracy nad sobą. Ale Jezus ostrzega nas, mówiąc: uważaj, a i to wszystko skończy się obłudą. Będziesz podziwiał siebie i będziesz okrutnikiem dla innych. Smagał innych krytyką. A jeżeli będziesz przymierze, ja ci się dam, napełnię sobą, obecnie w tobie krzyż chwalebny, to ja odpocznę wreszcie w tobie, a ty we mnie. Ja się rozraduję tobą, a ty się rozradujesz moją obecnością. Rozradujesz się, widząc kompetencje swego umysłu i serca, bo to będę ja w tobie. I wtedy już twoje chrześcijaństwo nie będzie polegać na moralności, na etyce, tylko na świętości. obecnianiu świętej miłości Boga, aż na miarę Boga. I będziesz zdolny do czynów aż na miarę Boga. I wtedy ludzie bezwiednie do ciebie będą lgnąć i będą wiedzieli dlaczego. Ale tak jest wnętrze człowieka. Tam, gdzie pojawia się Bóg żywy, tam chce być człowiek. I podsumuję. Zauważcie, że wszystkie teksty, księgi Starego Testamentu, Ewangelie, cztery Ewangelie Nowego Testamentu, wszystkie kończą się jednym i tym samym przymierzem w krzyżu i zmartwychwstaniu. Jan, który jest podsumowany, jeszcze powie o Maryi, o testamencie. Maryjo, dzięki Tobie, która dałaś mi człowieczeństwo, baranka Bożego, ja Ci daję już baranka przebłyszczonego, uwielbionego Jego Ducha. Oni będą potrzebowali też coś, co jest sekretem macierzyństwa, kobiecości, bo to jest też arcydzieło Boga Stwórcy, Trójcy Święty. I ta dzisiejsza Ewangelia mówi, że i Chrystus zmartwychwstały chce być w nas, i Maryja w niebo wzięta najlepiej się czuje na ziemi w nas, kiedy my jej wszystko oddajemy, zawierzamy, powierzamy. I ona wreszcie może powiedzieć, no to dziecko, ojcze, już do mnie należy całkowicie. Bo zauważcie, że Ewangelia Łukasza zaczyna się od przypowieści o dobrym pasterzu, a druga przypowieść jest o niewieście, która szuka zagubionej drachmy. Szuka w nas Chrystusa zmartwychwstałego. Jeżeli nie znajdzie, to daje nam to, co otrzymała w testamencie. A więc wszystko zaczyna się od przymierza, kończy się przymierzem, gdziekolwiek dotkniemy, czy sakramentu świętych, czy daru Ducha Świętego, to wszystko służy przymierzu. Dlatego uczmy się tej prostoty. Bóg jest we mnie, Maryja jest we mnie, w tej żywej świątyni. Nie zamartwiajmy się tym, że nie potrafimy, nie możemy. Po to są kompetencje Maryi Jezusa w nas. Ja przynajmniej w pewnym momencie w moim życiu zakonnym skapitulowałem, a chorowałem strasznie, co aż nerwice serca się nabawiły. Po nowicjacie odpuściłem sobie wszystko. I koledzy o mnie powiedzieli, wystyk, mistyk, wynik, cynik. Mistyk, wystyk, wynik, cynik. Oczywiście jest to cytat. I nie wiadomo kiedy i jak otworzyłem się na Pismo Święte i cały czas przeżyłam jedno. On i ona mi wystarczą. Czego sobie i wam życzę. Amen.